dwójka bez sternika.
Halo, halo, jesteśmy na antenie Weszło FM po raz kolejny, godzina 9.15, cały czas piątkowa dwójka bez sternika. Michał Chmielewski z Przeglądu już z nami nie jest, ale kolejny gość u nas w studiu, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Maciej Skorża, były trener Legii, Lecha Poznań, Wisły Kraków, wielu różnych klubów. Witamy serdecznie, panie trenerze.
Witam państwa.
Co pana słychać przede wszystkim, bo...
No, opalenizna, że tak powiem, z Bliskiego Wschodu, no czy tutaj nadwiślańska.
Bo jesteśmy w radiu, więc nie widać, ale trzeba powiedzieć, że opalenizna jest, uśmiech na twarzy, więc trochę chyba odpoczynku teraz, tak?
No tak, tak, tak. Po powrocie do kraju wróciłem w połowie kwietnia. Wpadłem w wir, najpierw oczywiście po kwarantannie, wpadłem w wir takich rodzinnych spraw, które nam się nagromadziły do załatwienia. Musiałem całą rodzinę tu z powrotem sprowadzić i poszukać szkół dla dzieci i tak dalej, trochę remontów mnie czekało, także powoli wychodzę na prostą i przyglądam się naszej piłce.
No i jakie wnioski? Chyba po dobrym humorze się spotykamy, prawda? No bo wczoraj zwycięstwo Piasta,
Lech awansował,
wygrał. W końcu coś się zadziało dobrego, można
ale
powiedzieć.
Ale po bardzo, bardzo, bardzo dobrych występach tych drużyn, także to naprawdę napawa optymizmem i miejmy nadzieję, że w końcu jakaś drużyna w grupie zagra.
Panie trenerze, to ja mam pytanie, bo tutaj jest taka sytuacja, że no wrócił pan z jednej pracy, podejrzewam, że lada dzień, lada chwila się wyjaśni kwestia jakiegoś nowego układu trenerskiego. Jest duża rotacja w tym zawodzie, prawda? Zdarza się tak, że są jakieś tam przestoje, jest chwila bez zajęcia, bez zajęcia to pewnie nie, ale bez takiej kontraktu z klubem. Trenerzy wtedy się zgłaszają do jakiegoś pośredniaka, do biura pracy? Jak to wygląda?
Powiem za siebie. Ja jestem jeszcze w tej dobrej sytuacji, że nie muszę tego robić, że prasa, powiedzmy, mnie szuka. Jakieś zapytania co chwila są że tak powiem, te sprawy prowadzą ludzie za mnie. Ale myślę, że przychodzi taki moment w pracy trenera, gdzie tych telefonów nie ma i trzeba po prostu samemu gdzieś tam się
wykreować,
przypominać i szukać jakichś agentów, agencji, które mogłyby pomóc. Natomiast myślę, że generalnie teraz nadeszły bardzo trudne czasy dla trenerów. Rynek się strasznie skurczył, jest ogromna konkurencja. Mówię o tym rynku nie tylko tutaj naszym, mówię o tym rynku właśnie Bliski Wschód, Chiny, Japonia, Australia. Czyli ta Azja, powiedzmy, bo ja nie ukrywam, że w tamten rynek jestem bliższy, mi jest tamten rynek przez te ostatnie lata mojej pracy tam i widzę, co się dzieje. Naprawdę dostać pracę w dobrym klubie tam nie jest łatwo.
A trudno jest dostosować trening w ogóle do arabskiego stylu życia, bo to jest chyba zupełnie inna mentalność niż my w Europie mamy do czynienia.
Dokładnie tak. To jest jedna z większych trudności. Znaleźć wspólny język z drużyną, przekazać im dobrze swoją myśl, jak się chce grać, a przede wszystkim trzeba tą swoją myśl też dopasować do tej mentalności, bo piłkarze arabscy kochają atakować, nie znoszą bronić. To nie są ludzie, którzy dobrze się czują w jakichś sztywnych takich ramach taktycznych i powiem szczerze, że miałem z tym na początku problem, bo chciałem, ja
przyzwyczajony
lubię,
do pewnego
tak, lubię dyscyplinę tak. taktyczną, a tam musiałem po prostu troszeczkę te swoje reguły poluzować, znaleźć kompromis i to jest kluczowe, żeby tam po prostu zawodnicy uwierzyli w sens pracy z danym trenerem, bo niestety tam zawodnicy bardzo często zwalniają trenerów.
A jednak.
Czyli jest trochę tak, ma pan wrażenie, że piłkarz jest, inaczej, trener jest trochę zakładnikiem piłkarzy, niezależnie od tego, gdzie pracuje, bo...
Mówiąc o tamtym rynku, tak. Tamten rynek jest bardzo mocno nacechowany tym, że piłkarz ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o dobór trenerów. Natomiast zresztą przed podjęciem pracy tam, z tego co później rozmawiałem, bardzo często pytano zawodników, z których tam pracowałem, jaka była opinia na mój temat. Także prezydent federacji mi powiedział, że między innymi rozmawiał właśnie z byłymi moimi zawodnikami z Arabii Saudyjskiej, żeby sprawdzić, jaka jest opinia na mój temat. Także to jest bardzo istotne. Ale wydaje mi się też, że i w naszej piłce tak się dzieje, że w ogóle w piłce, że te relacje trener-zawodnik już troszkę wyeluowały w taką stronę, że bardziej jest to układ partnerski niż jakiś taki trener jako ten boss i zawodnicy, którzy mają słuchać jego rozkazów.
A jak pan wspomina w ogóle te swoje początki, bo bardzo wcześnie pan zaczął w Ekstraklasie, ale to było poprzedzone też wieloma latami pracy gdzieś z młodzieżówkami, z grupami młodzieżowymi w Legii Warszawa i no mówmy się, że też nie było to takie oczywiste.
O tak, właśnie niedawno przejeżdżałem obok Fortów Bema, tam były moje pierwsze kroki z juniorami Legii. już nie istnieją te boiska zresztą.
Nie, no to jest straszne, że nie istnieją te boiska, że ten obiekt w ogóle Forty Bema to jest...
Przecudowny obiekt to był, przecudowny. Tam naprawdę mijaliśmy różne grupy sportowców, bo tam i pięcioboiści.
No ja trenowałem tam pięciobój, więc to, ja pamiętam.
Wspaniałe, wspaniałe miejsce, które niestety zostało tak zagospodarowane, a nie inaczej.
No, no zagospodarowane, że tam po prostu zarasta to wszystko.
No, dokładnie.
Był pan takim raptusem trochę trenerskim, że miał jakąś swoją wizję od początku i chciał na siłę wprowadzać, czy jednak też słuchał pan dużo innych i czerpał od ludzi?
Na początku wydawało mi się, że jestem najlepszym trenerem świata i nikt lepiej ode mnie pewnych rzeczy nie zrobi i ja wiem najlepiej i tak dalej, ale myślę, że każdy trener to ma. Ale później mi się to wyłączyło, bo jak już raz, drugi, trzeci człowiek zobaczył, że nie zawsze podejmuje dobre decyzje, zaczął zastanawiać się nad tym i zaczął słuchać innych ludzi, także to na pewno tak to funkcjonowało w moim przypadku. Ja miałem dużo szczęścia, że bardzo dobrych, ciekawych ludzi na swojej drodze spotykałem.
Kto pana tak zainspirował?
Znaczy ja miałem, kto mnie zainspirował, znaczy powiem tak, już o mojej takiej ścieżce trenerskiej, to przede wszystkim świętej pamięci Rudolf Kapera, który prowadził specjalizację na AWF-ie warszawskim tu na Bielanach. To była pierwsza taka postać, która wywarła na mnie duży wpływ i dużo mi pomogła w życiu, bo to on, że tak powiem, zadzwonił do Pawła Janasa i załatwił mi ten słynny staż w Legii, gdzie przez 2 lata jeździłem z drużyną i dzięki temu potem nawiązała się jakaś moja współpraca z Pawłem Janasem, która otworzyła mi kolejne drzwi. Tak jak Paweł Janas, Stefan Majewski, Wamice Wronki, to wszystko byli ludzie, od których się dużo nauczyłem. No i później już te swoje lekcje czerpałem od trenerów z zagranicy. Dużo jeździłem na staż, ale to każdy trener to robi. Po prostu chcesz się rozwijać, szukasz nowych inspiracji i tak to wygląda. Zresztą jak rozmawialiśmy w Emiratach Arabskich z trenerem Zakeronim, i on też opowiadał właśnie o tym, jak to jego początki wyglądały. On też bardzo dużo po Europie jeździł i szukał inspiracji do swojej pracy. Także to nie tylko nasi trenerzy, polscy trenerzy, po prostu no... Ja mam zawsze taki moment, że dochodzę do pewnego punktu, w którym czuję, że potrzebuję inspiracji, że ten mój warsztat gdzieś nie idzie do przodu, że coś tak jakby się zatkało i potrzebuję właśnie czegoś świeżego. Wtedy najczęściej właśnie poszukuję, gdzieś jadę i szukam jakichś takich nowych elementów, które mogą pchnąć ten mój warsztat do przodu.
Ale to są kursy? To jest... Na czym polega to takie szukanie? No,
powiem panu, na przykład ostatnio pojechałem do Opalenicy. W Opalenicy w lipcu był Niko Kovács, przyjechał z AS Monaco na tydzień treningów. Pojechaliśmy tam razem z Rafałem Janasem. I to bardzo ciekawa historia była, bo to był trener, który tydzień wcześniej objął tą drużynę i wprowadzał swoją filozofię, czyli to był świetny moment, żeby zobaczyć, jak on nawiązuje relacje z zawodnikami i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ja uwielbiam siąść sobie z boku, popatrzeć na to, jak przygotowuje się trening, jak ci asystenci przychodzą, to wszystko rozkładają, jakiś sposób prowadzenia tego treningu, prawda, czy to trener główny prowadzi, czy asystenci, jak to wygląda. To są bardzo interesujące rzeczy. No i oczywiście zawartość merytoryczna samych zajęć, czyli ta filozofia gry, a wiedziałem, że to będzie taki moment, gdzie Niko będzie dużo taktycznych zajęć prowadził, bo pierwsze treningi chce przekazać swoją filozofię drużynie i to jest bezcenne, bo często te drużyny się zamykają i nie jest łatwo na takie treningi jeździć.
A jak pan wspomina ten okres Wamice Wronki, jak się udało zdobyć szacunek piłkarzy, no bo przecież jak pan zaczynał, no to czy Paweł Skrzypek, czy Jacek Dębiński, to chyba byli nawet starsi od pana. No a gdzieś jednak musi być ta trochę relacja, zawsze trener-zawodnik, jakiś szacunek i były jakieś takie sytuacje konkretne, które na to wpłynęły, że taką relację udało się stworzyć w tej szatni?
Znaczy ja każdemu bym życzył takiej drużyny na początku, jaką ja wtedy miałem. Naprawdę i wysoka jakość zawodników i wysoka kultura, jeżeli chodzi o pracę z tymi piłkarzami, ale dlatego, że Amika był klubem dobrze ułożonym. Naprawdę to był klub, który ja przejmowałem drużynę po Stefanie Majewskim, który wiele rzeczy dobrych wprowadził. I było mi na pewno łatwiej z tą pierwszą pracą trenerską, ale też czułem duże wsparcie zawodników. Ja byłem w tym klubie od lat i z niektórymi zawodnikami miałem relacje, że tak powiem, nawet koleżeńskie bym powiedział, które potem mi to pomagało w tym, żeby tych zawodników zmusić do jakiegoś większego wysiłku.
Niełatwo było zdyscyplinować Darka Dudkę czy Marcina Buchharda w tamtym czasie?
No, niełatwo, niełatwo. Przyznaję, że niełatwo. Przyznaję, że różne były momenty, ale zawsze jakoś potrafiliśmy się dogadać.
Z Darkiem gdzieś tam chyba o gust muzyczny czasami, żeście się potrafili pokłócić, też takie historie były.
A różne były historie z Darkiem, ale zawsze, zawsze potrafiliśmy znaleźć wspólny język. Do dzisiaj mamy świetne
relacje. Ale dyplomatycznie to mówi.
Ale też Darek jakieś taką fajną historię opowiadał już z czasów Wisły Kraków, jak pracowaliście razem, że no troszeczkę Darkowi nie podobało się to, że gra na lewej obronie, że czuł się, że lepiej będzie wyglądał na szóstce jako ten defensywny pomocnik, no i pan go wziął na rozmowę, wytłumaczył mu w ten sposób, że no słuchaj Darek, no jest Radek Sobolewski, jest Mauro Cantoro, ich na lewej obronie nie postawię, a jak ciebie, no to możesz jeszcze coś tam osiągnąć, no i okazało się, że on potem wyjechał do OSR na tej lewej obronie i buntował się strasznie, ale no taka była gdzieś pana myśl, że dlatego grał na tej lewej obronie. Mm-hmm.
Tak. Darek padł ofiarą tego, że był bardzo uniwersalnym zawodnikiem wtedy i on świetnie wyglądał i na środku obrony, i na szóstce, i na lewej obronie i po prostu tam, gdzie mi brakowało zawodnika, to ja go tam wstawiałem. Aha. I on po pewnym czasie zaczął się na to buntować i faktycznie musieliśmy porozmawiać, ale Darek jest inteligentnym chłopakiem, on doskonale zrozumiał moje intencje, zresztą Wisła była wtedy bardzo silną drużyną i myślę, że Darek też chciał być częścią tego wszystkiego w pierwszej jedenastce, a nie wchodząc z ławki rezerwowych za Mauro czy za Radka Sobolewskiego.
To też była taka szatnia, że trzeba było czasami uważać, jak się ubiera poszczególny zawodnik. Robili sobie żarty pod tym kątem piłkarze?
Tak, szczególnie jak był Kamil Kosowski z nami. Kamil był zawsze bardzo oryginalny w swoich doborze swojego ubioru i niektórzy starali się go naśladować z różnym skutkiem, że tak powiem. Ale wracając w ogóle do Wisły Kraków, to zdecydowanie najmilej wspominana szatnia przeze mnie w pracy dotychczasowej.
Dlaczego?
Myślę, że udało nam się tam wypracować taką atmosferę, która, no bym powiedział, że trudno mi wyobrazić sobie lepszą atmosferę. Nigdzie w żadnej szatni mi się nie udało później do tego nawiązać. Ja myślę też, że dużo nam dało to, że wygrywaliśmy seryjnie mecze, bo wiadomo, że atmosferę budują zwycięstwa i być może to, ale też dużo nam dawały wyjazdy. My w każdej przerwie na reprezentację zabierałem drużynę gdzieś w góry, robiliśmy różne eventy takie integracyjne, dawaliśmy wtedy im tam wypić jedno czy dwa piwa też i wtedy naprawdę wytworzyła się tak genialna atmosfera, której mi już zawsze, zawsze brakowało.
A co, że tak powiem, ten zabieg nie działał w innych klubach później, bo była i...
Potem się czasy trochę zmieniły, już było troszkę trudniej to robić. Również się, że tak powiem, w tych klubach, w których pracowałem, to też było tak, że te przerwy na reprezentację powodowały, że zostawało 3-4 zawodników. Aha. Tak naprawdę, a reszta się gdzieś rozjeżdżała, czyli ciężko było już te same rzeczy robić. Ale też powiem z drugiej strony, że próbowaliśmy chociażby w Legii stosować pewne, te same triki co w Wiśle i w tej szatni zupełnie to nie funkcjonowało. Legioniści tego zupełnie nie kupowali. Tam była trochę bardziej atmosfera w tej szatni Legii, taka bardziej korporacyjna, a w szatni Wisły to było tak czuło się taką rodzinę. Tak. Mhm. To było to, co odróżniało te dwie szatnie i właśnie często irytowałem się na to, że ci zawodnicy z Legii nie chcą tych pomysłów kupować, że to przecież tak fajnie wypaliło w Wiśle, a tu nie. Ale to właśnie cała mądrość trenera polega na tym, żeby nie powielać tych samych schematów, idąc z drużyny do drużyny, bo to nie zawsze działa.
No tam się też spotkał pan z Rafą Benitezem, mieliście taki sparring Wisła-Liverpool. Cały czas się pan nim inspiruje, bo wtedy to był chyba dla pana taki trochę mentor trenerski.
Był, dlatego że pojechałem tuż po Mistrzostwach Świata w 2006 roku i pojechałem na zgrupowanie Liverpoolu i do Bad Ragaz, do Szwajcarii i wtedy to, co zobaczyłem, po prostu mnie rozłożyło na łopatki. Bardzo dużo na tym potem tych rzeczy przenosiłem do Wisły Kraków i dobrze to wyglądało. I no, byłem wtedy naprawdę zauroczony Rafa Benitezem. I wyobraźcie sobie panowie, jak to jest możliwe w polskiej piłce teraz, że wtedy szykowaliśmy się do europejskich pucharów i my zagraliśmy z tym Liverpoolem w Szwajcarii, czarterując samolot, który zawiózł drużynę na sparing do Szwajcarii. Ten mecz był transmitowany. Mało tego, poświęciliśmy nawet mecz o Superpuchar, bo 24 godziny później graliśmy z Legią Superpuchar, w którym zagrały rezerwy Wisły tak naprawdę.
Ten w Ostrowcu, tak?
Tak. Mhm. Także dla mnie ten mecz z Rafą Benitezem był czymś tak ważnym, że byłem skłonny wiercić dziurę prezesowi Czepiałowi w brzuchu, żeby nas załatwiał. Wiadomo, że załatw czarter na sparing, prawda, no to są ogromne koszty i poświęć mecz Superpucharu, który no i sobie nie powiedzieć jakieś trofeum.
Można przejść do
ale mimo wszystko dla mnie to było najważniejsze, że można z Liverpoolem zagrać. Pamiętam ten remis 1-1 po całkiem niezłej grze i ta moja rozmowa z Rafą, gdzie powspominaliśmy ten mój staż i pogratulował mi postawy drużyny, także to było dla mnie spore wydarzenie.
To ja się pana zapytam a propos tych trików takich, które stosował pan z drużyną z Wisłą, którą pan tak ciepło wspomina. Jakie triki pan zastosował, kiedy było 0-2 w Moskwie w meczu ze Spartakiem, a skończyło się 3-2. Jak to się wychodzi z takiej opresji?
Znaczy,
wie pan,
tak.
że generalnie cała Warszawa i pół Polski myślę, że zwariowało wtedy. No.
No szalony mecz, naprawdę szalony mecz, ale muszę powiedzieć, że wtedy bardzo dużo pomogła drużyna. Dlaczego? Dlatego, że po drugiej bramce, kiedy już przegrywaliśmy 0-2, zacząłem kombinować, jak tu szybko w przerwie zrobić dwie zmiany, przestawić drużynę, żeby jeszcze jakąś ułańską szarżą dać sobie szansę na chociażby kontaktową bramkę, bo wiadomo, w Warszawie był remis 2-2, czyli potrzebowaliśmy w tym momencie dwóch bramek do dogrywki. I bardzo szybko zdobyliśmy bramkę po strzale Michała Kucharczyka i wtedy już mówię, o okej, dobra, to nie ma co szaleć, nie robimy jakichś gwałtownych ruchów.
To znaczy, że się da.
Tak, może w tym ustawieniu coś damy radę ugrać jednak. I za chwilkę strzał życia Maćka Rybusa prawą nogą, prawda, piękna bramka 2-2 i już wiedziałem, że okej, czyli wracamy do gry i teraz nie ma co szaleć, tylko kontrolujmy te wydarzenia i udało się.
Janusz gol, ale.
Janusz gol, który no chyba najważniejszą bramkę w życiu strzelił. No ale muszę powiedzieć, że to co się wydarzyło tam na Łużnikach i później tu w Warszawie, to najprzyjemniejszy moment w mojej trenerskiej pracy. Jakbym miał kiedyś jakiś dzień chcieć jeszcze raz przeżyć, to właśnie ten dzień. To, co się działo tu na lotnisku.
Co się działo?
I na lotnisku, i później na stadionie Legii, to naprawdę coś niesamowitego. Podrzucano mnie tak do góry, że o te klimatyzatory, tylko tam się obijałem, o te rury. Ale naprawdę to, jak się ludzie cieszyli, to było coś niesamowitego, że my jako drużyna mogliśmy dać taką radość. To naprawdę było tak spontaniczne i niesamowite, że tak jak mówię, no najprzyjemniejszy dzień w mojej trenerskiej pracy.
Właśnie też było dla pana prywatnie trochę takie katarzis, no bo wcześniej, no zawsze gdzieś też już pana będzie kojarzona, z panem będzie kojarzona ta Lewandia Tallinn w europejskich pucharach, że jednak no też pokazał pan samemu sobie, że te europejskie puchary to nie jest dla pana jakaś droga przez rozżarzone węgle.
No zacznijmy od tego, że Lewandia Tallinn nie miała prawa się przydarzyć takiej drużynie, jak wtedy była Wisła Kraków. Mhm. I to był absolutnie mój błąd trenerski, przeszarżowałem z pewnymi rzeczami, ale już nie chcę do tego wracać. Natomiast no, historia pokazała, że wyciągnąłem wnioski z tego, prawda, bo już do tej pory, nie wiem, 30 kilka meczów w europejskich pucharach jako trener prowadziłem, już takich wpadki na szczęście nie miałem, prawda, także jakoś udało się, bolesna lekcja, ale widocznie potrzebna mi była taka lekcja.
Ale jeszcze czasami pan wraca myślami do tej Lewadii? Czy
oczywiście,
już...
że tak. Mm-hmm. Wracam myślami, bo zastanawiam się, no to była bardzo duża szansa na to, żeby awansować do Ligi Mistrzów.
Chyba pierwszy sezon po reformie Platiniego, prawda?
Tak. I wie pan, odpaść z Lewadią, gdzie naprawdę, no... Człowiek myślami już był w kolejnej rundzie, że tak powiem. Wydawało mi się, że naprawdę potraktujemy to jako jakiś element okresu przygotowawczego i spokojnie nam się to uda, ale też mam taki trochę niedosyt tutaj, jeżeli chodzi o postawę chłopaków w drugim meczu, bo po pierwszym meczu już wiedzieliśmy, że okej, zawaliliśmy ten pierwszy mecz u siebie, tylko remis. Musimy być czujni na wyjeździe, musimy tam strzelić bramkę i zagrać jakoś z większym zębem i tego zabrakło. Nie wiem, czy faktycznie chłopaki byli trochę podjechani i być może to było kluczowe, bo spodziewałem się, że nawet troszkę więcej, że tak powiem, uzyskam od drużyny na boisku, jeżeli chodzi o taką sferę mentalną, ale widocznie nie byli w stanie, bo absolutnie nie zarzuciłbym tej drużynie, że nie chcieli grać w Lidze Mistrzów. Absolutnie to byłby nonsens. Także no, ewidentnie moje pomysły wtedy się nie sprawdziły.
Mateusz Siembor pyta nas pod hashtagiem Weszł FM. Panie trenerze, jak to było z tymi powołaniami na Mistrzostwa Świata w Niemczech? Czy faktycznie chciał pan odejść ze sztabu przed mundialem i co pan w ogóle myśli po latach o tych, jak tutaj Mateusz określa, dziwnych wyborach Pawła Janasa?
Ale mnie czuły punkt rzeczywiście teraz. Nie chcę na ten temat za dużo mówić, szczerze mówiąc. To była sytuacja bardzo niekomfortowa. Myślę, że i dla mnie, i dla całej reprezentacji, ale po latach, że tak powiem, jak emocje opadły, to mogę to skomentować jednym zdaniem. Paweł Janas jako selekcjoner miał prawo do swoich decyzji, takie podjął i koniec, kropka, nie ma co się nad tym rozwodzić.
Okej, okay, no to tak, żeby trochę może poprawić humor, to jaka najciekawsza historia z Wojciechem Hadajem z czasów Legii Warszawa? Bo chyba z panem Wojtkiem nudy nie było na korytarzach klubowych.
Bardzo mile wspomina pana Wojtka i to, że go nie ma w Legii, to duża strata.
Ale jest Weszło.
Tak?
Tak.
O, to nie wiedziałem.
Z kierownikiem drużyny KTS Weszło, to niech pan sobie pomyśli, co tam na tych treningach się dzieje.
Ale też pojawia się w radiu.
Tak? Ale też w radiu też się pojawia, ma Hyde Park.
Nie, z panem Wojtkiem zawsze jakąś tam szpileczkę mi wtykał, ale zawsze czułem od niego, zawsze miałem duży szacunek, bo naprawdę kogoś tak zaangażowanego w klub.
To jak wejdę słowo powiem, bo on zawsze też pana ciepło wspomina, że jeszcze nawet nie z czasów, jak już był pan trenerem, no tej dużej Legii, ale jako taki mały chłopak gdzieś tam właśnie obserwował te treningi, notował jeszcze w latach 90. i że to on często nierzadko ułatwiał panu gdzieś tam wejście przez dziurę i no po prostu no z tamtych jeszcze lat szczenięcych, można powiedzieć, pana wspomina.
No ja nie wiem, czy raz nie uratował mi skóry, bo pamiętam, że była taka historia po meczu którymś, wszyscy kibice weszli na boisko, również ja, bo wtedy student, no to wiadomo, że siadało się z kibicami i policja interweniowała na płycie z końmi i tak dalej, gdzieś tam jakąś furtkę mi uchylono i nie wiem, czy to nie był właśnie pan Wojtek wtedy, że mi skórę uratował, no ale tak jak mówię, no przepoczciwa postać i ogromna sympatia.
Dominik Szydłowski pyta, czy jeśli trener Skorża otrzymałby ofertę prowadzenia Legii, to czy by z niej skorzystał?
Legia ma bardzo dobrego trenera, ma ciekawą drużynę, może nie jest w najlepszym momencie, ale myślę, że Vuko to jest osoba, która już pokazała, że potrafi z trudnych momentów wychodzić i życzę mu, żeby w Lidze Europy, żeby awansował z Ligi Europy w tym sezonie i tyle. Natomiast ja bardziej wiążę swoją przyszłość jednak jeszcze z piłką zagraniczną niż z naszą ligą.
A no właśnie, tutaj też trochę nawiązanie, bo też mamy pytania, czy po tej nieudanej przygodzie z Pogonią Szczecin się pan zniechęcił do Ekstraklasy, czy tak absolutnie się pan nie zamyka?
Nie, no Pogoń Szczecin zabrała mi parę lat życia, nie ukrywam, że to mocno przeżyłem to, co tam się wydarzyło, natomiast to była ważna lekcja dla mnie jako trenera i widocznie było mi to do potrzebne, żeby, że tak powiem, wzbogacić swoje doświadczenie i tyle. No, absolutnie się nie obrażam ani na Pogoń, ani na polską piłkę i bardzo bym chciał kiedyś w naszej piłce pracować.
A to jest tak, że no, ten świat arabski gdzieś tam ma u pana ten priorytet, że przede wszystkim czeka pan na oferty stamtąd, czy no jeżeli, no tak jak pan mówi, są telefony z różnych miejsc, na ktoś z Ekstraklasy zadzwoni z ambicjami, jeżeli chodzi o grę w pucharach, no to też jest pan normalnie gotowy do rozmowy i wcale by nie było to takie dziwne, gdybyśmy za kilka miesięcy Macieja Skorżę w Ekstraklasie znowu ujrzeli.
Znaczy powiem panu tak, że jeżeli chodzi, znaczy ja jestem bardziej w tej chwili nastawiony na takie wyzwanie sportowe, to znaczy Jeżeli z polskiej ligi miałbym ofertę z klubu, który ma realne szanse na to, żeby grać w europejskich pucharach, tak najbardziej tak, bo europejskie puchary dla mnie to przygoda życia, mogę powiedzieć, i wiele bym dał, żeby jeszcze raz zagrać w fazie grupowej, chociażby Ligi Europy. Wyżej to stawiam niż zdobycie Mistrzostwa Polski, naprawdę, chociaż gdzieś tam wszyscy mi powtarzają, znaczy znajomi, że jakbym zdobył jeszcze jeden tytuł mistrza Polski, to byłbym trenerem, który najwięcej tych tytułów ma w historii polskiej piłki, ale wydaje mi się, że nie zasługuje na takie, że tak powiem, zaszczyty. Natomiast gra w europejskich pucharach dla mnie to jest coś, co zawsze będzie dla mnie najbardziej rzeczą najbardziej pożądaną jako trener. Natomiast ja jestem też otwarty bo w tej chwili nawet jakieś tam są zapytania z lig całkiem silnych w Azji, które są tam, ta piłka naprawdę się dosyć mocno rozwija i jest wiele ciekawych rejonów naprawdę, gdzie można spróbować swoich sił. Niekoniecznie są to kraje arabskie.
A na ile pan ocenił szansę, albo nie wiem, czy pojawia się w głowie taka myśl zmierzenia się z tym Rafą Benitezem w lidze chińskiej? bo wiemy, że on tam jest.
Jest. A mam nadzieję, że szybko stamtąd wróci do Ligi Angielskiej, bo tu jest jego miejsce. Zdziwiła mnie zresztą ta decyzja Rafa Beniteza z Newcastle odejść do...
No wiemy, że on i tak tam w tym Newcastle miał krzyż pański, tak, z właścicielem, więc trochę chyba to było spowodowane tym, że chciał już po prostu gdzieś odejść na...
Być może.
No przekonali go pewnie no raczej pieniędzmi, a niekoniecznie ambicją sportową.
Dokładnie, tak? No ale też jak weźmiemy przykład chociażby Pellegriniego, który pracował tam i wrócił do poważnej piłki, no to mam nadzieję, że i Rafa taką drogę przejdzie. Mhm. Natomiast czy zmierzyć się, znaczy rozumiem, że pan pyta o rynek chiński, aha, prawda? Realnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że nie mam żadnych szans na to, żeby w chińskiej lidze popracować. To jest za wysoka półka dla polskiego trenera w tej chwili. Tak mi się wydaje, przynajmniej, aha, po tym, co jeszcze 2-3 lata temu były jakieś, jedna z agencji niemieckich proponowała mi podpisanie umowy właśnie na rynek chiński, że widzą dla mnie tam jakieś możliwości, ale jedyne co tam się udało znaleźć, to druga liga, a nie chciałem w drugiej lidze tam, że tak powiem, pracować wtedy i tyle. Także wydaje mi się, że ta najwyższa klasa rozrywkowa w Chinach, to chyba jednak nie mam tam szans pracować.
Indie prędzej? Tam kibówiku nie
Indie mamy. Indie tak. A to tylko, że tam jest dosyć skomplikowana sytuacja w tych ligach. Tam jest wiele lig, tak, wiele tych rozgrywek.
Bo Kibu Wikunia przecież niedawno został mistrzem Indii, ale teoretycznie nie został, bo jest druga liga, która działa równolegle i wręcz no, on teraz przecież odszedł z klubu do tej właśnie Kerali, która gra, tak, w tej lidze, powiedzmy, chyba no, najbardziej prestiżowej w Indiach. Tak?
Mm-hmm, dokładnie. Ale wie pan co też, żeby nie tylko o tej Azji mówić, mm-hmm, jakieś też pojawiały się zapytania z kierunku typu Cypr, typu
bliżej trochę do
typu Izrael, Grecja, typu Izrael chociażby, i naprawdę tak w pierwszej chwili Izrael, albo jak przyjrzałem się tym drużynom, to one do dzisiaj grają w o Ligę Mistrzów, na przykład mistrz Izraela do dzisiaj gra Maccabi, także naprawdę te najlepsze drużyny w lidze izraelskiej nie są takie słabe.
Mhm. Pogoń Szczecin, pan wspomniał, że to taka przygoda, która zabrała panu kilka lat życia. Dlaczego? Co tam się wydarzyło?
No wie pan, no, dla mnie to była, sportowo to była porażka. No. Mhm. W 4 miesiącach odszedłem z drużyny, prawda, i zostawiłem drużynę na ostatnim miejscu, czyli na pewno duży minus dla mnie. Ale tak jak powiedziałem, no, wiele rzeczy się na to złożyło, wiele aspektów i przede wszystkim moje podejście, myślę, że zbyt dużo chciałem od samego początku, od tej drużyny, zbyt dużo obszarów dotknąłem, chciałem na nie mieć wpływ i tak dalej, a może trzeba było to bardziej taką drogą ewolucji iść. No nie można pewnych rzeczy przekładać z szatni Legii Wisły czy Lecha na inne szatnie, no i to myślę, że było kluczowe.
Aha. To ja się zapytam o Daniela Luboje, który był i jest cały czas najgoręcej chyba wspominanym piłkarzem ostatnich lat, uznawany za artystę. I czy to prawda, że za każdym razem po weekendowym meczu zgłaszał uraz przywodziciela, po czym w piątek był gotowy do gry?
A jeżeli chodzi o Daniela Luboje, to powiem tak. Przefantastyczny człowiek. Ja może przez swoją naiwność, bo wiele osób mi mówiło, to ty nie wiedziałeś, że on tak baluje. Słowo daje, nie wiedziałem. Naprawdę, to nie miałem pojęcia, że takie rzeczy się dzieją.
Czyli nie wie pan, gdzie Mazowieckie w Warszawie?
Po Spartaku się działy takie rzeczy i tak dalej. Ale tak samo urazy. Urazy Daniela to było na zasadzie takiej, że zawsze stał się Machowski, lekarz ówczesny Legii, przychodził do mnie i mówi: Maciek, temu i temu trzeba odpuścić, bo są sprawy przeciążeniowe. Daniel, wiedzieliśmy już przy transferze, że on ma z pachwinami problem i że będzie musiał być jakoś tam prowadzony umiejętnie. Ale nigdy nie brałem pod uwagę tego, że to może być jakieś miganie. On zawsze swoją postawą na boisku dawał mi argumenty do tego, żeby wystawiać go w pierwszym składzie, prawda? Dlatego ja współpracę z Danielem wspominam bardzo miło, ale faktycznie może byłem za mało czujny w pewnych sytuacjach, bo gdzieś tam jak odszedłem z Legii, zaczęło do mnie dochodzić pewne historie, sytuacje i tak dalej, ale...
Ale to jest taka naiwność trenerska i wiara w to, że zawodnicy się prowadzą profesjonalnie? Jakby przekonanie i zaufanie? Czy
powiem pan tak, że ja na wielu płaszczyznach swojego życia, aha, płaciłem wysoką cenę za to, że byłem zbyt łatwowierny i zbyt naiwny.
Zaufanie
tak,
ludziom. Tak.
Ale taki mam charakter, nie zmienię się i tyle. No po prostu ja uwielbiam pracować z ludźmi, wierzę ludziom i zawsze zakładam, że ktoś ma dobre intencje, prawda?
No to jak się pojawił temat Daniela Ljuboy, to też muszę przytoczyć kolejne pytanie. To jest takie standardowe zawsze do naszych gości w radio od Adamskiego. Wiśnia czy pigwa?
Pojęcia nie mam, o co chodzi.
O nalewki, panie trenerze, o nalewki.
O nalewki.
Wiśniówka czy pigwówka?
Bo już tak po tym Spartaku była chwila na rozluźnienie.
Była chwila i powiem, że niektórzy tą chwilę wykorzystali do
przedłużyli.
Ja niektórzy do samolotu już nie mogli wsiadać i to nie mówię o piłkarzach, mówię o członkach sztabu. Także no, ale no po prostu wtedy byliśmy wszyscy pijani ze szczęścia po prostu, także naprawdę to byłbym skończonym idiotą, gdybym nagle powiedział, że panowie...
Nie pijemy.
Tak, po prostu sam pamiętam, że przy kolacji wychyliłem jakiś kieliszek.
Czyli wiśnia czy pigwa?
Wiśnia.
No dobrze, no my tutaj jesteśmy opcja pigwa, ale...
Ale wiśnia też może być. Może nie o tej godzinie, ale myślę, że jak jest na to pora, to może być. O Michała Kucharczyka też chciałem zapytać w Legii, bo to też chyba był no ciekawy moment, jak on wchodził do drużyny, tak? Wszyscy mówili o nim, że to jest bramkostrzelny talent z Nowego Dworu Mazowieckiego, ale no ten mecz z Lechem Poznań to chyba też jedno z takich ciekawszych wspomnień, no bo też panu nie szło na początku w Legii, a udało się wygrać 2-1, no i ten Michał właśnie gdzieś tam z Nowego Dworu zapewnił zwycięstwo.
Michał, fantastyczny chłopak, super charakter. I on nie miał łatwo, bo on musiał udowadniać swoją przydatność do Legii, tak jak pan powiedział, ze świtu przyszedł, jako młody zawodnik, ale musiał rywalizować z tymi młodymi z Akademii Legii, prawda, z Żyro, z Wolskim, prawda. Aha. I poradził sobie, i świetnie poradził sobie. I zawsze były dyskusje, czy to jest skrzydłowy, czy to jest napastnik, prawda? I ja pamiętam przed tym meczem, słynny mecz z tym Lechem. Aha. Lech wtedy opromieniony sukcesami w europejskich pucharach, prawda? Przyjeżdża na Łazienkowską, prowadzi 1-0, my dostajemy jeszcze czerwoną kartkę, mnie wyrzucają na trybuny i tylko czekali, ile się skończy. A jeszcze pamiętam słowa Andrzeja Juskowiaka przed tym meczem, który odpowiadał za napastników Lecha, wtedy w sztabie szkoleniowym z Poznania, i powiedział, że nie, Legia nie ma napastnika, że Mezenga i Kucharczyk to nie są napastnicy. I Michał właśnie tą bramką wtedy no, zamknął mu usta, także naprawdę bardzo mile wspominam tą bramkę, ten mecz. Taki mecz, który dał nam bardzo dużo pozytywnej energii, bo tak jak powiedzieliście panowie, te początki w Legii były bardzo ciężkie, bardzo ciężko było skonsolidować tą mieszankę różnych narodowości, różnych stylów gry i zrobić z tego naprawdę drużynę, która by zaczęła mówić na boisku jednym językiem.
A co panu powiedział Arsen Wenger na kawie, jak się spotkaliście przed Legii Arsenal?
Różne rzeczy omawialiśmy. Mnie interesowało bardzo jego podejście, jak on szuka zawodników do swojej drużyny, prawda? No bo wybiera z całego świata najlepszych, a słynął z tego, że brał młodych, prawda? I świetnie ich rozwijał. Ale też pamiętam, że dał mi tą radę odnośnie tego, że pracując w takim klubie jak Legia, gdzie taka jest presja przy każdym meczu, on fajne zdanie powiedział, bo wszyscy będą ci dookoła mówili, że ty masz wygrać mecz. Mówi, a ty nie wiesz o tym, że masz wygrać, przecież doskonale wiesz, nie musisz dodatkowo tej presji na siebie dostawać od tych ludzi, także kluczowe absolutnie będzie to, czy będziesz umiał się wyłączyć, czy będziesz umiał słuchać samego siebie i swojego sztabu tylko, tych ludzi, których masz zaufanych, a nie pozwolisz sobie na to, żeby na twoje decyzje właśnie wpływały te wszystkie podpowiedzi dookoła. No
I to wpłynęło, miał pan wpływ na te transfery? Jaki miał pan wpływ na transfery tam w latach pracy w Legii?
No na ten truskawkowy zaciąg.
10, 11, zima 12.
Jaki miał wpływ? No niestety powiedziałem tak, że z jednej strony niewielki, bo tak naprawdę tych zawodników wynaleziono wcześniej. Ja byłem tylko oglądać w Doliaka, pamiętam z nami Zagrzeb. I z jednej strony niewielki, ale z drugiej strony uległem, że tak powiem, tej presji. Nowy stadion, nowa drużyna, my już ich oglądamy od pół roku, a trener wydziwia i tak dalej, tego rodzaju teksty. Ja byłem wtedy zbyt mało doświadczonym trenerem, żeby temu wszystkiemu, że tak powiem, powiedzieć stop, nie. Aha. Ja po prostu uległem temu wszystkiemu i wydawało mi się, zresztą ja po Wiśle Kraków, to wydawało mi się, że dobra, niech mi tylko dadzą 11 zawodników, ja i tak mistrzostwo zdobędę, prawda? Czy oni będą z Argentyny, czy z Urugwaju,
poradzą. Czyli to ten okres też, gdzie pan znowu pomyślał, że jest najlepszym
trenerem świata, troszkę tak, troszkę tak.
Okay.
I to mi zaszkodziło.
Okej, okay. Adrian dopytuje też, czy po Spartaku padł rzeczywiście legendarny tekst Michała Żewłakowa. Panowie, gdybyśmy mieli jaja, to jutro byśmy Maćkowi z treningu uciekli, przy czym Michał powiedział trochę ostrzej.
Nie wiem, co trudno powiedzieć tam w tym autokarze.
Już nie pamiętam.
Dużo się działo naprawdę. I muszę powiedzieć, że tam co chwila ktoś coś krzyczał przez ten mm-hmm. mikrofon, także ja nie, nie
coś
wszystko do
być.
Mnie docierało, także nie chcę na pewno powiedzieć, że tak nie było, albo że tak na pewno było. Jeżeli Michał mówi, że tak było, to pewnie tak było, on ma świetną pamięć.
Mm-hmm. Teraz w Pogoni Szczecin, mógłby pan go tam gdzieś teraz...
O Żewłakowie mówiliśmy.
O Żewłakowie. A Michał Kucharczyk teraz w Pogoni.
Tak.
Widziałby się pan teraz, żeby tak gdzieś go, mieć go w drużynie? To jest taki zawodnik, za którym się w jakiś sposób tęskni?
Oczywiście, że tak. Zresztą bardzo się cieszę, że Michał Żyro wrócił do Ekstraklasy tak samo.
Wczoraj gol zwycięstwa.
To wspaniała bramka i w ogóle on każdym wejściem dużo daje tej drużynie. Także to są chłopcy, którzy absolutnie powinni grać w czołowych drużynach i cieszę się, że wrócili do naszej ligi i myślę, że wiele, wiele pożytków te drużyny będą miały. Mhm.
Przejdziemy jeszcze do Lecha Poznań, bo kibice z Poznania by się na nas obrazili, jakbyśmy całą rozmowę tylko o Legii, natomiast tak zamykając
już, tylko,
już tylko ten temat Legii zamknąć. Ma pan mimo wszystko jakieś takie poczucie się niedokończonej misji w Warszawie, że gdzieś tam, no kiedyś jakby się pojawiła okazja, no wiemy, że to też jest klub no bliski jednak pana sercu, bo jest pan z tych okolic, że no jednak nie udało się tego mistrzostwa zdobyć i miło by było kiedyś wrócić?
W Warszawie, no jedyny klub, z którym nie udało mi się mistrzostwa zdobyć z tych wielkich klubów polskich, także na pewno jakaś zadra jest i jeżeli kiedykolwiek miałem taką szansę, żeby to zmienić, to byłoby to na pewno wyzwanie mojego życia, także na pewno...
To czwarte mistrzostwo, rozumiem, najprzyjemniej by było z Legią zdobyć, tak możemy powiedzieć.
Mówię pan co, nie chcę w ten sposób stawiać tej sprawy, natomiast niewątpliwie to, że to mistrzostwo z Legią uciekło, to jest coś, co mnie boli, mocno boli do dzisiaj i tak jak mówię, no jeżeli kiedyś byłaby szansa, żeby to zmienić, to...
A to był ten mecz na Lechii, czy...
Tak.
Byłem na tym meczu inkognito, bo tam nie było naszych kibiców i kumple z Lechii mnie jakoś tam zabrali na krzywy ryj. Ale miałem przykry powrót, bo śmiali się ze mnie.
No tak, ale z Lechem Poznań nie uciekło i się zastanawiam, co się działo w przerwie tego meczu właśnie przy Łazienkowskiej, bo to też ciekawa historia. Po latach gdzieś wypłynęła, jak pan motywował Karola Linettego, jak się go pytał, a ty jak się nazywasz? Linetty. To ten Linetty, co go chcą w Anderlechcie, Borussii, to wychodzisz.
A skąd wy to wiecie? To są rzeczy, które
od
nie powinny strzelić.
To jest research.
Czy Legia ma jakieś mikrofony?
Na drukarzu kiedyś też nagrali ciekawą pana motywację.
No tak, na drukarzu mnie nagrali, bo wtedy za drużyną jeździła ekipa TVN-u z TVN-u. I tylko nie wiedziałem, że mają taki mikrofon, że mogą z tylu metrów to nagrać. No ale mniejsza o to. W każdym razie, tak, coś takiego było. Karol uważam, że jest... wciąż zawodnikiem, który może grać lepiej niż to robi, chociaż wspaniale się rozwinął w Serie A, ale uważam, że jest to chłopak, który ma papiery naprawdę i jeszcze na lepszą grę i wierzę, że będzie, kiedyś przyjdzie taki moment, że on będzie naprawdę podstawowym zawodnikiem naszej reprezentacji, bo szkoda, że na razie nie może tego miejsca wywalczyć, ale ma silną konkurencję z drugiej strony. Natomiast tak, na Legii wtedy Karola udało się zmobilizować, bo on chyba wyszedł i bramkę strzelił.
No i zabrał piłkę Wrdoliakowi, a tam pan chyba wręcz mówił coś takiego, że wychodzisz, masz za... biegać tego Wrdoliaka i...
No ale czasem tak jest, że piłkarz potrzebuje takiej iskry. No, to jest coś takiego, że człowiek tego nie planuje, nie myśli, żeby to zrobić, bo po prostu to jest impuls. To jest impuls na tej zasadzie.
A widziałby się pan jako selekcjoner reprezentacji?
Nie, jest wielu lepszych trenerów ode mnie, którzy zasługują na to także.
No ale po jakimś mistrzostwie, na takiej fali entuzjazmu.
Nie. Podajmy spokojnie pracować naszemu selekcjonerowi, mam mistrzostwo Europy przed sobą.
Ale już abstrahując od tego, co teraz się dzieje.
Oczywiście pan co?
To jest jakaś taka nagroda za całokształt działalności troszeczkę?
Znaczy był czas, że to była moja bardzo taka silna motywacja, żeby kiedyś być trenerem reprezentacji. Teraz trochę inaczej do tego podchodzę.
No ale może po tym jak był pan asystentem trenera Jabłońskiego, no Wisła Płock, przepustka do bycia selekcjonerem, to może w tamtym czasie coś się pan odliło w głowie. Nie.
Wisła Płock?
Nie?
Znaczy nie, byłem asystentem Mirka Jabłońskiego w Wiśle Płocku, tak, to prawda. I wtedy byłem asystentem Pawła Janasa przy reprezentacji. Zrezygnowałem wtedy z Wisły Płock, bo awansowaliśmy do Mistrzostw Świata i chciałem się skupić tylko na te pół roku przed mistrzostwami na przygotowaniach z reprezentacją.
Nasz słuchacz to reprezentant jednoosobowej opinii dopytuje. Zapytajcie trenera, co się stało po pięknym mistrzowskim sezonie w Lechu, co najlepiej wspomina z Poznania i czy wróciłby, gdyby dostał ofertę. Więc zacznijmy od tego, co się stało po mistrzowskim sezonie w Lechu. Bo też to było no, nieoczywiste, bardzo, że tak nagle drużyna zjechała z pierwszego na ostatnie miejsce w tabeli.
No.
Ale udało się wywalczyć fazę grupową Ligi Europy, żeby nie było, że nie pamiętam.
Wie pan co, w ogóle tak, Lech Poznań to jest też, jak sobie o tym myślę czasem wieczorami, to też analizuję na różne sposoby. Piękna historia, bo biorę drużynę we wrześniu, która jest chyba na 8. czy 9. miejscu. Tydzień po podpisaniu kontraktu dzwoni do mnie prezes Maciek, przepraszam, ale musimy sprzedać Łukasza Teodorczyka, bo ma ofertę, której nie jesteśmy w stanie odrzucić. Czyli tracimy najlepszego strzelca. Udało się Zaura Sadajewa wtedy wziąć, bo byłby rozwiązał kontrakt z Lechią Gdańsk. Czyli wydawałoby się, że sytuacja jest kiepska. Jeszcze pierwszy mecz, jedziemy na Jagiellonię Białystok, przegrywamy 1-0. Wydawało się, że będzie słaby sezon, prawda? I my sezon kończymy Mistrzostwem Polski. Gramy w finale Pucharu Polski, zdobywamy Super Puchar Polski i awansujemy do Ligi Europy, prawda? Czyli no, wynik marzenia, można powiedzieć. A 3 miesiące później już nie ma trenera w klubie, prawda? Czyli co się stało po drodze? Ale stało się to, że to też w pewnym sensie brak mojego doświadczenia w takiej sytuacji wyszedł, bo my wtedy, po pierwsze, mieliśmy bardzo krótką przerwę po tym mistrzostwie, a to było mistrzostwo, które kosztowało nas niezwykle dużo sił. Ja nie mówię nawet w aspekcie takim fizycznym, ale mentalnym. My do ostatniej minuty z Wisłą Kraków wtedy naprawdę walczyliśmy o to mistrzostwo. Wisła jeszcze w ostatniej sekundzie miała sytuację świetną, żeby wygrać mecz i wtedy mistrzostwo by odjechało. I wtedy ja nie doceniłem tego, jak wiele nas to kosztowało, bo ja każdy mecz to wyciskałem tych chłopaków jak cytrynę. Potem mieliśmy tylko 10 bodajże dni odpoczynku i zaczynały się już przygotowania bardzo króciutkie do następnego sezonu i wchodzimy w rytm, gdzie gramy co 3 dni 16 czy 17 meczów. Gdzie praktycznie no, nie mamy żadnego mikrocyklu pełnego, żeby cokolwiek zrobić, coś poprawić, przygotować i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze do tego odchodzi Zaur Sadajew, który nas ciągnął, jeżeli chodzi o grę z przodu, prawda? I muszę powiedzieć, że wtedy wiele czynników się nałożyło, to trochę tak jak z katastrofą samolotu, że to nie jest jeden czynnik, który powoduje tą katastrofę, z reguły jest to kilka czynników, które...
Seria błędów.
Tak, i tu było podobnie, ale przede wszystkim mi zabrakło trochę wyobraźni, bo ja wciąż tych chłopaków chciałem jak cytrynę wyciskać, a oni po prostu mieli trochę dość. Oni chcieli po prostu troszeczkę złapać tego luzu, tego oddechu. A dla mnie po prostu, no jak gram o Ligę Mistrzów, to zapominamy o tym, że jesteśmy zmęczeni, my chcemy w tej Lidze Mistrzów grać. A to nie jest tak. To jest materiał ludzki i po prostu, no... Myślę, że w pewnym momencie ta drużyna miała dość tej presji, którą ten ciągle trener narzucał i stało się tak, jak się stało.
No właśnie, bo tutaj też siedzimy przy kawce, można powiedzieć, taki standardowy poranny napój, ale zdarzało się panu gdzieś tam, czy w Lechu, czy w Pogoni, zwracać uwagę piłkarzom na to picie kawy i trochę ich tak prowadzić ręcznie, żeby tego nie robili, albo gdzieś tam Nutella do croissanta.
Znaczy wie pan, no generalnie powiem tak, że zawsze starałem się to, co mogło zaszkodzić zawodnikowi, starałem się to ograniczać do minimum. Z tym, że też trzeba przyznać, że pewna wiedza z zakresu fizjologii, dietetyki i tak dalej, ona też ewoluuje, też się zmienia. To, co było zabronione jakiś czas temu, nagle okazuje się, że nie, to wcale nie jest takie złe, prawda? Także to też i moje zasady się w tych kwestiach zmieniają. Aha. Natomiast no, ja myślę, że pan nawiązuje do tej kawy w Pogoni, co tam grupka zawodników była. Mi bardziej nie chodziło o kawę, bardziej mi chodziło o to, że to był czas, tuż po obiedzie zawsze daje czas zawodnikom, że mają iść do pokoju, bo to było parę godzin do meczu. Po prostu mają odpocząć, leżeć w łóżku, przygotować się do meczu, a nie siedzieć sobie w promieniach słońca i dyskutować, prawda? Bo wydawało mi się, że to jest ten moment, gdzie trzeba w ten sposób funkcjonować przed meczem i tyle. No, ale wie pan co, jeżeli to takie rzeczy decydowały o tym, no to myślę, że to jest jakieś wielkie nieporozumienie.
Na pewno było też wiele rzeczy ważniejszych, wnioski wyciągnięte. W każdym razie dziękujemy, że pan dzisiaj do nas zajrzał. Maciej Dziękuję Skorża, jeszcze. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy uprzejmie.
My też dziękujemy za Dariusz trójkę bez trybka. Wojciech Piela, do usłyszenia, pozdrawiamy, cześć.
dwójka bez sternika. Poranny program Radia Weszła FM. Zapraszamy codziennie od piątku do poniedziałku.